Tak więc 22 rozdział pierwszej królewskiej. Normalnie byśmy zakończyli ten rozdział, czy przynajmniej to wydarzenie, które zaczniemy omawiać, ale niestety kazanie musiałoby trwać, tak jak normalnie kazania zwykły trwać, półtorej godziny, ale to już nie znieślibyście tego pewnie. Nie wiem, czy ja bym zniósł. Pierwsza królewska, 22 rozdział. I teraz akcja ma miejsce w Ramot, czy w okolicach, ta bitwa, która się rozegra za chwilę, Ramot Gilead. Widzicie Ramot Gilead? Ktoś znalazł już Ramot Gilead? Czyli widzicie tam Golan, wzgórza Golan, nie tak dawno Izrael zajął. Czyli to jest Syria. Ramot Gilead to jest Syria, to jest miasto na pograniczu ówczesnego, jak i dzisiejszego Izraela i Syrii. Tak więc pierwsza królewska, 22 rozdział, wersety od 9 do 12 na sam początek. Skończyliśmy ostatnim razem na 9 wersecie. Wtedy król izraelski zawołał jednego z dworzan i rzekł: sprowadź tu, i zwróćcie uwagę, szybko, sprowadź tu szybko Michała, syna Imli. Król izraelski zaś i Jehoszafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach, przyodziani w szaty uroczyste, na placu, naprzeciwko bramy wjazdowej do stolicy, z Samarii. A wszyscy prorocy prorokowali przed nimi. Jeden z nich, Sedekiasz, syn Kenany, Sedekiasz oznacza Jahwe jest sprawy, sporządził sobie żelazne rogi i mówił: tak mówi Pan, nimi będziesz budł Aramejczyków, czyli Syryjczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. Wszyscy też prorocy tak samo prorokowali, mówiąc: wyrusz do Ramot Gileackiego, a poszczęści ci się i Pan da w rękę króla. Da w rękę króla, dosłownie. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Prosimy, o Boże, zechciej poprowadzić nas w Jego prawdzie. Dziękujemy za wszelkie ostrzeżenie i za wszelką moc, która płynie z Twojego słowa, tak abyśmy bezpiecznie podróżowali i dotarli do celu naszej podróży, którym jesteś Ty. Dziękujemy, że Ty nas strzeżesz, dziękujemy, że Ty zbawiasz nas i częstokroć zbawiasz nas przed jednym z większych zagrożeń, którym jesteśmy my sami. Dziękujemy za Twoje wybawienie, jakże kompleksowe. Z każdej strony otaczasz nas swoim bezpieczeństwem, o Boże, w Chrystusie. Amen. Tak więc pierwsza królewska, wersety dzisiaj będzie od 9 do 18. Tytuł kazania: samoafirmacja. Tak więc musimy zacząć się sprzedawać jakoś, samoafirmacja, później jeszcze będą kazania: samorealizacja, samospełnienie, w jaki sposób trzeba iść z duchem czasu, marketingu, ale dzisiaj samoafirmacja. Tak więc mamy wojnę. Achab, jak pamiętacie, wybrał pokój z wężem i zamiast tego znalazła go wojna, która go zabije, które już nie przeżyje. Achab został oszukany przez węża, którego nie zabił. Tak więc to, że został oszukany, było spowodowane tym, że nie przeciwstawił się wężowi tak, jak należało. W pierwszej królewskiej 20:34 czytamy: ten zaś rzekł do niego. Miasta, tak Ben-Hadad ślubował, miasta, które zabrał mój ojciec twojemu ojcu, zwrócę. Ty zaś możesz sobie w Damaszku urządzić bazary. I oczywiście Ben-Hadad, co zrobił, skłamał. dlatego że jak tylko ten go puścił wolno, to od razu zapomniał o tym wielkim, tej wielkiej obietnicy, że miasta, które zabrał mój ojciec twojemu ojcowi, zwrócę. I jednym z tych miast oczywiście było Ramot Gileackie. Tak więc, jeżeli wybieramy pokój, pokój z wężem, czy pokój z grzechem, zamiast, jaka jest alternatywa pokoju z grzechem? Alternatywą pokoju z grzechem jest oczywiście umieranie dla grzechu. Jeżeli wybieramy pokój z grzechem, znajdzie nas co? Śmierć. Śmierć nas jak gdyby, i to jest ta wielka lekcja z całego urywka, śmierć nas jak gdyby przypadkowo wyszuka. To jest dopiero przerażające. Że jak gdyby, o, z przypadku, a jednak niechybnie śmierć nas znajdzie. Słuchajcie, wiecie, jaka jest nasza ulubiona pociecha w grzechu i we wszelkim zaniedbaniu? Nasza ulubiona pociecha w grzechu jest, że jesteśmy szczególni. Że moje okoliczności są wyjątkowe. A tak wiadomo, że ci inni ludzie, wiadomo, że będą osądzeni i tak dalej, i tak dalej. I słusznie. Podczas gdy moje okoliczności, okoliczności mojego życia, tego, co się dzieje, są szczególne i mój przypadek będzie inaczej, że w moim życiu, w naszym życiu, to ta zasada jednak zadziała inaczej. Tak się pocieszamy. Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że nie powinniśmy się oszukiwać. Jaka jest prawda? Nie uda nam się. Nie bądźmy jak Achaby. Jak wiecie zresztą, jak się kończy ta historia. Nie oszukujmy się. Nie uda nam się. Nasz przypadek wcale nie będzie szczególny, jakiś inny. W naszym przypadku wcale nie będzie inaczej. Jeżeli wybieram pokój, gdzie powinienem był się ostro i zdecydowanie przeciwstawić, w konsekwencji znajdę śmierć. Na pewno. Śmierć, która niby będzie wyglądała jak z przypadku. I nie tylko to. Uśmiercę swoje dzieci, uśmiercę swoich najbliższych, których niby tak bardzo kocham. Tak więc mamy wojnę. Wojnę z Syrią. Jak widzieliście, Ramot znajduje się po drugiej stronie Jordanu. Ale też mamy wojnę, jaka jest ta zacieklejsza wojna, bitwa, z którą mamy do czynienia w tym rozdziale. Oczywiście wojna pomiędzy prawdziwym a fałszywym proroctwem. Między fałszywym autorytetem a prawdziwym autorytetem. I słuchajcie, rzeczy nieco się skomplikują w dzisiejszym urywku. Pamiętacie jeszcze na Górze Karmel pojedynek dzieci, ile było proroków Baala na Górze Karmel? Pamiętacie? Na ostatnim kazaniu to nie pamiętacie, dalej. 450, ktoś powiedział, tak, 450. Ile było proroków Aszery? 400. Marianka, tak powiedziała? Super. Marianka pamięta. Słuchajcie, a ilu było proroków Jahwe na Górze Karmel? Tutaj wiecie. I słuchajcie, tym razem będzie podobnie, nieomal. Mamy 400 fałszywych proroków. I ilu mamy proroków prawdziwych? Ile?
Jeden.
Adin. Jest jednak drobna różnica między Górą Karmel a tą sytuacją, która ma miejsce w Samarii. Pod szczytem Góry Karmel, bo jak wiemy, akcja nie toczy się na samym szczycie góry, ale pod szczytem Góry Karmel, gdyby ktoś ciebie zapytał, którzy to są prorocy Baala? I bez problemu byś odpowiedział wtedy, prorocy Baala to są ci, którzy wzywają Baala i to są ci, którzy tną siebie, swoje ciała kamieniami. Po brzuszku, wszędzie tną się kamieniami. To są prorocy Baala. Czyli którzy to są prorocy Baala? Ci, którzy wyznają, i którzy mają odpowiednią praktykę. Odpowiednią praktykę tnięcia się kamieniami. I słuchajcie, teraz rzeczy wcale nie są takie jednak już oczywiste. Mefistofeles, jak to Leithart ujął, Mefistofeles nie jest ubrany na czarno i nie śmierdzi siarką, ale Mefistofeles występuje jako anioł światłości i w dzisiejszym urywku tak jest. Teraz fałszywi prorocy prorokują w imieniu Jahwe, jak za chwilę zobaczymy ich przedstawienie, czyli ich praktyka również ma pozory pobożności. Czyli nie tylko, że wyznają Jahwe, ale jeszcze to, co robią, też ma pozory pobożności. Tak więc Achab doskonale wiedział, jak pamiętacie z poprzedniego kazania, Achab doskonale wiedział, o kogo Jehoszafatowi chodzi, kiedy ten chciał zapytać o wolę Pana w sprawie wojny. Jednak najpierw co zrobił? Najpierw zarzucił go swoją niby pobożnością. Czyli zwołał 400 proroków i co? Jak się okazuje, ten fortel jednak, ta sztuczka nie zadziałała. Jehoszafat naciska nadal i każe Achabowi zawołać proroka Jahwe, choć już zawczasu Achab próbuje co zrobić? Próbuje subiektywizować i zeświadczyć jego przesłanie. Jak gdyby prorok go nie lubił i miał przeciwko niemu osobistą wendetę. Pamiętacie, Achab odpowiada Jehoszafatowi, ale on nigdy niczego dobrego mi jeszcze nie powiedział. Tak więc słuchajcie, uważajmy, abyśmy nie czynili podobnie w kontekście, kiedy ktoś nas napomina, czy w kontekście jakiegokolwiek pouczenia. Wiedzmy o tym, że będziemy próbowali je subiektywizować, zniszczyć jego obiektywizm tego przesłania. Jednak Achab, jak widzimy w 9 wersecie, Achab posyła i to posyła szybko po Micheasza. Tak więc pamiętajmy, tak żebyśmy nie czuli się zbyt wygodnie, pamiętajmy jeszcze, w jaki sposób zakończył się 21 rozdział pierwszej królewskiej. Pamiętajmy o nawróceniu Achaba z końca poprzedniego rozdziału. Choć ta wojna nie skończy się dobrze dla niego, jednak pytanie pozostaje następujące. Czy z powodu wielkiego Bożego miłosierdzia nie możemy liczyć na to, że spotkamy się z Achabem w niebie? To jest dopiero pytanie. Ale niektóre rzeczy są zakryte przed nami. I zobaczcie, zaczynamy od wersetów 9 i 10. Teraz każdy z nas musi się zamienić w dzieci. Powinien się zamienić w dzieci. Z ich wyobraźnią, to jest strasznie ważne, abyśmy widzieli ten obraz, który Biblia maluje przed naszymi oczami. I zobaczcie, 9 i 10 werset. Król izraelski zaś i Jehoszafat, król judzki, siedzieli na swoich tronach, przyodziani w szaty uroczyste na placu naprzeciwko bramy wjazdowej do Samarii, a wszyscy prorocy prorokowali przed nimi. Tak więc oczami wyobraźni pamiętajmy, czy oglądajmy to, co ma miejsce. Tak więc jest wielka uroczystość, mamy tłum, mamy odświętne szaty, mamy dwa trony ustawione naprzeciwko bramy, czyli miejsca sądu, miejsca wydawania wyroków, mamy dwa trony, a przed tronami cyrk przyjechał. Mamy 400 proroków, którzy szaleją, by na różne sposoby, co zrobić? Uwiarygodnić swoje przesłanie. I w wersecie 11 jeden z fałszywych proroków, czyli samozwańczych proroków, Sedekiasz, sprawił sobie żelazne rogi i najwyraźniej budł tymi, miał żelazne rogi, wyobrażacie sobie, i pewnie jakieś tego typu ruchy wykonywał, bardzo teatralne, but tymi rogami, jak byk, aby zobrazować rzekome zwycięstwa Ahaba. I słuchajcie, pamiętacie, Sedekiasz mówi w imieniu Jahwe, czyli wyznaje Jahwe. Co więcej, jego przesłanie, i to jest dość przerażające, jego swoje przesłanie Sedekiasz najprawdopodobniej zapożyczył z 5 Mojżeszowej, 33 rozdział, 17 werset, gdzie czytamy: pierworodny cielec jego pełen jest chwały, rogami bawołu są rogi jego, nimi pobodzie ludy wraz z krańcami ziemi. Takie są dziesiątki tysięcy Efraima, takie są tysiące Manasesa. Tak więc najprawdopodobniej Sedekiasz nie tylko, że powołuje się na Jahwe w swoim proroctwie, ale jeszcze powołuje się na proroctwo, na Księgę Mojżeszową i w obrazowy sposób próbuje uwiarygodnić swoje, jakie? Fałszywe proroctwo. Tak więc mamy do czynienia z nieble jakim przedstawieniem. Już z tego płynie pierwsza lekcja dla nas. Jaka to lekcja? Otóż nie powinniśmy się udawać za tym, co głośne i kolorowe, za tym, co spektakularne, za pięknymi słowami, dlatego że jakże często to, co najwartościowsze, jest ukryte w czym? W zwykłej, szarej rzeczywistości? No nie, w zwykłej, szarej wierności. Tak więc te rzeczy, które są najwartościowsze, zwykle nie są ogłaszane w jakiś spektakularny sposób. Ale tutaj mamy spektakl i spektakl pierwsza klasa. Wszyscy prorocy, zwróćcie jeszcze uwagę, prorokowali tak samo. Zwiastowali co? Mianowicie wielkie zwycięstwo. Pozytywne przesłanie. Nikt nie lubi proroków zwiastujących sąd i nieszczęście. Nikt nie lubi proroków zwiastujących umieranie dla siebie i nawrócenie. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach o piekle już nikt nie mówi. Karanie stało się niemodne. Mów pozytywnie, zwiastuj pokój. Nie mów negatywnie, nie napominaj, nie grom. To tylko rodzi konflikty. Zobacz, jak jest fajnie, jak jest pozytywne przesłanie. Wszyscy się zgadzają. Wszyscy w zgodzie jedną rzecz mówią. Dzieci, zwróćcie uwagę na te słowa. Wszyscy tak samo prorokowali. Wszyscy tak samo prorokowali. Jaka lekcja, dzieci, ale nie tylko, dla nas płynie z tych dwóch, trzech słów, wszyscy tak samo. Otóż czasami trzeba się przeciwstawić. I po to, żeby móc się przeciwstawić ogółowi, czy trendowi, czy ogólnej atmosferze, potrzebna jest nie tylko odwaga, ale potrzebna jest szlachetność charakteru. Ale czasami nie należy iść za tłumem. I pamiętajcie, tak jak w tym przypadku, za chwilę pojawi się prorok, który dokładnie to zrobi. Słuchajcie, kochani, jest cały szereg kościołów, gdzie nie usłyszymy, podobnie jak w tym momencie, nie usłyszymy żadnego napomnienia, gdzie uzyskasz jedynie co? Pozytywne potwierdzenie swoich pomysłów na życie. Pozytywne poklepanie po plecach na każdy aspekt twojego życia, na wychowanie dzieci, ale nie tylko, na wszystko. Tak więc pamiętajmy, że Boże przesłanie najczęściej oznacza coś innego. I werset 13. Andrzej, jakbyś mógł przerzucić. Werset 13. Czytamy: a posłaniec, który poszedł, aby przywołać Micheasza, rzekł do niego tak: oto wszystkie wypowiedzi proroków są jednakowo pomyślne dla króla. Oby i twoje słowa były tak jak słowa każdego. Zobaczcie, dzieci, znowu jest to samo. Każdego każdego, nie było wyjątku. Michał będzie musiał się przeciwstawić wszystkim, każdego z nich. Przepowiadaj jak? Przepowiadaj dobrze. Tak więc posłaniec, podobnie jak wcześniej Achab, jest czym? O czym świadczy jego wypowiedź i o czym świadczy to pouczenie, które zaoferował Micheaszowi? Świadczy o tym, że posłaniec to rasowy baalista. Rasowy baalista, zeświadczony do szpiku kości. To jest po prostu współczesny naukowiec. Nie ma rzeczywistości poza. Istnieje w tym świecie, istnieje tylko twoja wypowiedź, która jak zaklęcie może wpłynąć na wynik bitwy, ale sama wypowiedź, a nie jakiś świat poza, który może coś zdziałać. Istnieje tylko tu i teraz, pamiętacie, to jest definicja świeckości. Istnieje tylko tu i teraz, nie ma nic poza, tak więc tylko moje metody i tylko moje starania są w stanie zapewnić mi powodzenie. Maseczki i kwarantanny nic więcej nie jest w stanie dać mi bezpieczeństwa. Jednej rzeczy nie ma na pewno. Nie ma Boga, który błogosławi z nieba. Micheasz odpowiedział jak? Odpowiedział przysięgą, dlatego że sprawa wcale nie jest błaha. I w 14 wersecie czytamy, a Micheasz odpowiedział, jako żyje Pan, że będę mówił tylko to, co mi powie Pan. Tak więc Micheasz momentalnie odwołuje się do innej rzeczywistości, do tej wyższej rzeczywistości, odwołuje się do Pana, który swoją opatrznością sprawuje sądy na ziemi. On działa, nie? Jest świat, który jest poza i to od tej rzeczywistości, od mojego Pana zależy wszystko, co na tym świecie ma miejsce. Tak więc werset 13 i 14, to co to są? Jak można te dwa wersety opisać? Można je opisać jako dwa rozpędzone pociągi towarowe, które właśnie się zderzyły. Dwa pociągi towarowe, światopoglądowe, które właśnie się zderzyły. Słuchajcie, jakże często z niewyobrażalną niefrasobliwością zwiastowane jest słowo prorocze w kościołach charyzmatycznych, które nie ma nic wspólnego ze słowem, nie ma nic wspólnego z proroctwem. Podczas gdy Micheasz odpowiada, jako żyje Pan, że będę mówił tylko to, co mi powie Pan. Teraz wersety 15 i 16. Pamiętajmy o całym kontekście, pamiętajmy o całej tej sytuacji, która ma miejsce. Werset 15. A gdy przyszedł do króla Micheasz, król rzekł do niego, Micheaszu, czy mamy ruszać przeciwko Ramot Gileackiemu na wojnę, czy też tego zaniechać? A on odpowiedział, wyrusz, a poszczęści ci się i Pan wyda je w ręce króla. Tak więc mamy wielką uroczystość, mamy dwie trony, cyrk 400 proroków, przychodzi jeden, król pyta go o wyrocznię, prorok odpowiada, ale coś jest w jego odpowiedzi, co momentalnie zwraca uwagę króla. Być może... I oczywiście mamy ku temu, za chwilę zobaczycie kolejny werset i mamy ku temu wyraźne przesłanki, ale być może Micheasz w sarkastyczny sposób naśladuje fałszywych proroków. Werset 12, który już żeśmy przeczytali, jest identyczny. Werset 15 jest identyczny jak werset 12. Co więcej, jak widać, Micheasz już wcześniej posługiwał się tą metodą, może w swojej bezsilności, papugował, wyśmiewał już wcześniej dworskich proroków, dlatego że w wersecie 16 mamy słowo, wtedy rzekł król do niego, ileż razy, ale przecież to pierwszy raz dopiero zwrócił mu uwagę, ileż razy mam cię zaklinać? Czyli najprawdopodobniej Micheasz po prostu w swojej bezsilności wyszydzał pewnie wyśmiewał w cyniczny sposób dworskich, państwowych, proroków, w jaki sposób? Po prostu małpując, papugując, mówiąc dokładnie, prześmiewczy sposób to, co oni mówili. Tak więc król pod przysięgą teraz domaga się prawdy, tak jakby mu na tej prawdzie zależało. To jest ciekawe. Jakby chciał się za nią udać. Słuchajcie, jest jedna rzecz, która jest niesamowita w tym wersecie. Pewnie dwie osoby może zrozumieją, chwycą, co za chwilę powiem. Zwróćcie uwagę, że Achab rozpoznaje kłamstwo w ustach Micheasza. Wie, że Micheasz szydzi i kłamie. Kiedy jednak 400 fałszywych proroków mówi dokładnie to samo, Achab uznaje to za prawdę. Nie sądzicie, że to jest niesamowite? Że kiedy teraz bez problemu poznaje, że Micheasz kłamie, podczas gdy 400 proroków mówi to samo, ten uznaje to za prawdę. Chcesz prawdy? Oto ona. Werset 17. Chcesz prawdy? Oto ona. Wtedy rzekł: widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Pan zaś rzekł: ci nie mają pana, niechaj każdy wraca do swego domu w pokoju. Chcesz prawdy? Oto ona. Obraz klęski, obraz dramatu. Niech każdy wraca do domu, nie czas na wojnę. I oczywiście, kiedy czytamy werset 17, ten werset kojarzy nam się momentalnie z czymś innym. Za czasów Jezusa Izrael znajduje się w podobnym położeniu, w miejscu całkowitej klęski. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 36 werset. A widząc lud, użalił się nad nim. Mateusza 9:36. Użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Tak więc i za czasów naszego Pana Izrael był w miejscu całkowitej klęski, podobnie jak za czasów Achaba. Werset 18. Król izraelski zwraca się do Jehoszafata w stylu, który już dobrze znamy. Tak więc Micheasz mówi: chcesz prawdę? Oto ona. Widziałem Izraela rozproszonego po górach jak owce bez pasterza. I wtedy król izraelski rzekł do Jehoszafata: czy nie mówiłem ci, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego, a tylko złe? Tak więc znamy ten styl już bardzo dobrze. Król izraelski Achab użala się, skarży się do Jehoszafata. Nie będę powtarzał poprzednich kazań. Mamy zniewieściałego władcę, zniewieściałego mężczyznę, który wszystko odbiera jak? Odbiera osobiście. Inni mnie atakują. Albo jak? Prześladuje mnie pech. To jest inna cecha zniewieściałego mężczyzny. Zniewieściała wersja użalania się nad sobą. Co Achab naprawdę robi? Achab marudzi. Achab jest marudą. Achab mówi: widzisz, nigdy, zawsze złe. Czego pragnie Achab? O co mu chodzi? Otóż Achab pragnie pozytywnego przesłania, chce dobrego przesłania, chce zwycięstwa. Czego Achab pragnie? Achab chce afirmacji. Nie to, że afirmacja, potwierdzenie, że wszelka afirmacja jest zła. Zwróćcie uwagę, że w całym naszym nabożeństwie mamy afirmację, pociechę i umocnienie. To jest jeden z filarów całego nabożeństwa. Ale nie o taką afirmację chodzi Achabowi, ale o jaką afirmację chodzi Achabowi. Spójrzmy na ten tekst, że ten nie zwiastuje mi nic dobrego. To kluczowe jest oczywiście to słowo mi. Chodzi Achabowi o zgodzenie się ze mną, potwierdzenie moich pragnień, zachęcenie mnie. Wszystko musi się kręcić wokół mnie. Moich przeżyć, moich doświadczeń, moich przemyśleń, moich ocen. Ja muszę być w centrum. O ile tylko o mnie rozmawiamy i mnie zachęcamy, ze mną się zgadzamy, to słuchajcie, wszystko jest już dobrze. Achab mówi, chcę takiego przesłania, które jest pozytywne. Ja nie chcę się nawrócić. Słuchajcie, ja nie jestem głupi, powiada Achab. Wiem, gdzie się udać, w jakie miejsca się udać, żeby tylko się nie nawracać. Ja chcę afirmacji, ja sobie znajdę miejsca, nawet 400 takich miejsc, gdzie znajdę afirmację i potwierdzenie. Zapłacę 200 zł za 45 minut, cokolwiek, żeby tylko nie spotkać się z jakąkolwiek krytyką. Ja znajdę kościół, który będzie stanowił tylko pociechę i afirmację dla mnie. Tak więc Achab chce przesłania, wszystko jest dobrze, jesteś w porządku, koleś, nic nie musisz zmieniać, twoje plany są fajne, wszystko jest dobrze, płyń dalej naprzód. Płyń dalej naprzód. Słuchajcie, proszę nie mylić zmiany w myśleniu, na przykład sugerowanej zmiany, którą sugeruje psychologia, proszę nie mylić tego z nawróceniem. Zmiana, którą sugerują psychologowie, nie ma nic wspólnego z nawróceniem. To są dwie różne, kompletnie różne rzeczy. Tak więc unika się słowa grzech w naszych kościołach. Unika się tego słowa zwłaszcza w obecności majętnych członków kościoła, może bardziej nawet. U nas moglibyśmy powiedzieć, że jeszcze to słowo grzech funkcjonuje. Ale pytanie jest takie, czy na pewno? Ale czy na pewno? Zadajcie sobie pytanie, czy używacie tego słowa w tygodniu, słowo grzech. No teraz przecież mamy to LGBT+, wszystkie te rzeczy na wokandzie. Czy kiedy rozmawiacie ze swoimi znajomymi, bliskimi, czy w takiej niegroźnej sytuacji, ja bym powiedział, czy używacie tego słowa? Słowo grzech? Czy używamy tego określenia? Kiedy ostatni raz, na przykład kolejne pytanie, kiedy ostatni raz opisałeś swoim dzieciom ich zachowanie jako grzeszne? Kiedy ostatni raz taki przypadek ci się przytrafił? Kiedy? Słuchajcie, Achab chce afirmacji. Achab chce, żeby mu przyznać rację, żeby znalazł trochę zrozumienia, odrobinę zrozumienia dla moich pragnień. Tak jakby Bóg, Achab się zachowuje, tak jakby Bóg istniał tylko po to, żeby podpisać się pod naszymi planami, podczas gdy Bóg jest kim? Jest sędzią całej ziemi. To On poddaje ocenie nasze plany, nasze strategie, każdy aspekt naszego życia. I słuchajcie, my tak naprawdę nie chcemy przepchnąć na siłę swoich planów. My chcemy Jego woli i my chcemy znaleźć Jego wolę ponad wszystko. Jesteśmy mistrzami, tak jak Achab, w unikaniu jednych miejsc i wyszukiwaniu innych miejsc, gdzie, broń Boże, nie będziemy skonfrontowani, gdzie, broń Boże, nikt nie będzie się od nas domagał radykalnej zmiany. Tylko nie to. Nie chcę zmiany. Nie mów mi, że muszę się zmienić. A jak mówię, zmiana to jest taka neutralne stwierdzenie. Nie mów mi, że muszę się nawrócić. Ja chcę afirmacji. 2 Tymoteusza 4, wersety 2-5. Głoś, czyli każ słowo. Bądź pogotowy w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć grom. Zobaczcie, same pozytywne stwierdzenia. Karć grom, napominaj, z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co sami chcą usłyszeć. Mamy ten dar, słuchajcie, że my się udamy w te miejsca, gdzie usłyszymy to, co ja chcę usłyszeć. A niby będziemy udawać obiektywizm. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Słuchajcie, zwróćcie uwagę, pierwszy raz, jak gdyby zauważyłem to, przykazanie, cierp. To jest przykazanie, nakaz do Tymoteusza, cierp. Tak więc przestroga dla nas, która płynie z życia Achaba, a którą apostoł wykłada nam w bardzo precyzyjny sposób. Achab nie chce się nawrócić. Czego Achab chce? Proste to, czego Achab chce. Achab chce Ramot Gileackie. Bez względu na nic. To jest mój plan. Ja chcę zdobyć to miasto bez względu na nic i ja je zdobędę. Micheasz więc widzi, że nie ma nawrócenia. Micheasz widzi reakcję na słowo. Ogłasza więc sąd, i o tym będzie w następnym kazaniu. Ogłasza więc sąd, ogłasza wyrok. Nie chcesz nawrócenia, znajdzie cię śmierć. Zawsze tak to działa. Nie chcesz nawrócenia, znajdzie cię śmierć, niby z przypadku. Tak więc w twoim przypadku nie będzie inaczej. Tylko wydaje ci się, że twoje okoliczności są szczególne. I poprzedni, Andrzej, poprzedni slajd, Galacjan, 6 rozdział, Biblia Tysiąclecia, o wiele lepiej oddaje ten urywek, nawiasem mówiąc. Nie łudźcie się. Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządzić będzie. Kto sieje w ciele swoim jako plon ciała, zbierze zagładę. Kto sieje w duchu jako plon ducha, zbierze życie wieczne. Tak więc w przypadku Achaba, to co nie wierzysz Bożemu Słowu, nie chcesz być mu posłuszny, w rezultacie znajdziesz śmierć. I pamiętajmy, to co jest przerażające, śmierć jak gdyby z przypadku. Jak gdyby z przypadku. Tak więc zachęta dla nas to lgnij do Boga, a będzie dobrze. Nie szukaj samoafirmacji, ale szukaj afirmacji nieba. Szukaj potwierdzenia, szukaj afirmacji Ojca w Chrystusie, który cię zbawił. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy. Dziękujemy, że Ty nas chronisz przed nami samymi. Dziękujemy, że tak jak w przeszłości udawaliśmy się do wiele różnych miejsc, gdzie rozpaczliwie poszukiwaliśmy pociechy, ale tak naprawdę poszukiwaliśmy siebie samych. Dziękujemy, że Ty nas wybawiłeś od tego, tak iż teraz naszym pragnieniem jest nic więcej, nic ponad to, jak tylko pełnienie Twojej woli. Wiemy, że tak naprawdę w tym znajduje się nasze spełnienie. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty też wyposażasz nas w odwagę, taką jak u Micheasza, tak aby w momencie próby, w momencie niewyobrażalnego nacisku, kiedy wszyscy są przeciwko nam, aby w takim momencie móc się przeciwstawić i móc się opowiedzieć po stronie Twojego imienia. Dziękujemy za wszystko, za wszystkie porządki, które Ty łaskawie zaprowadzasz nas, w nas. Amen. Thank you.